środku dnia.
Dziś temat dla dużych i małych miast, a być może i miasteczek, czy dla wsi, może się okazać, że w przyszłości również, jeżeli są to wsie podmiejskie, to z pewnością. A wszystko za sprawą coraz częściej poruszonego tematu, także w mediach, choć on się trudno do mediów przebija. Tematu spraw związanych wokół tego, co dzieje się z ideą miast 15-minutowych, czy też dzielnic 15-minutowych. Raz po raz słyszymy o takich pomysłach wdrażanych już w życie, o tym, co ma dać nam stworzenie takich obszarów 15-minutowych, no ale też raz po raz słyszymy o pewnych problemach związanych z wprowadzaniem takich stref. Niedawno słyszeliśmy o tym, że kilka tysięcy mieszkańców Oxfordu uczestniczyło w kolejnym proteście przeciw wprowadzaniu w mieście stref o niskim natężeniu ruchu. To sprawa budząca kontrowersje, a także obiekt dyskusji w różnych gremiów, a chodzi o to, że te strefy miałyby powstać między innymi w celu redukcji natężenia ruchu samochodowego na obszarach mieszkalnych. Władze Oxfordu więc wprowadziły testowo 6 takich stref. No i są różne plany związane z ograniczeniami poruszania się również w takich strefach, czy też pomiędzy strefami, ale także ułatwień, które mają sprawić, że dobrze się będzie w takich 15-minutowych strefach, miastach, dzielnicach mieszkało. W Polsce takie osiedla, miejsca też powstają. Pleszew, na przykład miasteczko, około 17-tysięczne, cieszy się z bycia miastem 15-minutowym, choć w przypadku takiej wielkości miasta to chyba nie jest zbyt trudne. Także w Poznaniu jeden z deweloperów chwali się, że tworzy, buduje osiedle 15-minutowe. Także w innych miastach Polski takie powstają. No to porozmawiajmy dzisiaj. Co nam ma dać taka strefa? Kto ma nam ją dać? Co może nam zabrać i ograniczyć, bo dyskusja coraz gorętsza właśnie o tym. Ja witam dzisiaj gościa, którym jest pan Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta, komentator do rzeczy. Onet, Rzeczpospolita, Super Express, inne media jeszcze, no i przede wszystkim regularne publikacje na pańskim kanale na YouTube. Dzień dobry, panie Łukaszu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witam serdecznie. Przyznam, że tak jak i pan, tak ja nie za bardzo lubię wielkie dyskusje pomiędzy dziennikarzami, którzy wzajemnie przekonują siebie, a przede wszystkim słuchaczy, że mają w czymś rację. Natomiast pozwoliłem sobie pana dzisiaj poprosić o udział w audycji, śledząc pańskie bardzo drobiazgowe, szczegółowe analizy i prawne, i dokumentów najróżniejszych, i faktów, i rzeczy, które się dzieją. I stąd, bazując na tym, na tej pańskiej wiedzy i analizy, chciałbym porozmawiać, popytać i mam nadzieję, że także nasi słuchacze będą mogli popytać o to, jak pan widzi ten projekt dzielnic miast 15-minutowych. Ja pozwolę sobie zacytować fragment tekstu z polityki.pl, polityka.pl, portal, gdzie pan Artur Celiński pisze, że kto nie chciałby mieszkać w mieście, w którym wszystko, co ważne, jest dla człowieka w zasięgu ręki, spaceru. Mieszkania są przystępne cenowo, ulice bezpieczne staną się przestrzenią takiej pełni życia. Jak to możliwe, że na te retoryczne w sumie pytania, no bo każdy by chciał chyba mieszkać tak przyjemnie, dobrze i miło, jak pisze autor, ktoś odpowiada w tak radykalny sposób, jak najbardziej zagorzali oponenci wdrażania tej idei, jak wspomniałem, w brytyjskim Oxfordzie, czy też w kanadyjskim Edmonton, gdzie takie protesty również się odbywają. No i ostatnio także w Polsce pojawiają się głosy na ten temat. No i dodaje autor na polityka.pl, Artur Celiński, że łatwo zaszufladkować te działania jako kolejną teorię spiskową, którą trudno brać poważnie, no bo absurdalne, zdaniem autora, są zarzuty, że takim systemem drobnych kroczków, które mają nam uprzykrzać życie, dojdzie się do zabierania wolności obywatelskich. Panie Łukaszu, bardzo konkretna opinia poddająca wątpliwość także sens tych protestów, czy też cele tych protestów, nie wiem, motywacje, o może tak bardziej, protestów tych mieszkańców Oxfordu czy Edmonton. No to zacznijmy. Rozmowy o miastach 15-minutowych. Co nam mają dać, a co nam mogą zabrać? Czy to jest teza w moim pytaniu, czy po prostu pytanie o to, co przeważa? Plusy dodatnie, czy plusy ujemne, jak mawiał klasyk? Witam serdecznie, raz jeszcze.
Jeszcze raz dzień dobry. Ja czytałem tekst pana Celińskiego i ten tekst jest oparty na pewnej manipulacji, która polega na całkowitym odsunięciu na bok i unikaniu kontekstu, w jakim ten pomysł 15-minutowego miasta się pojawia. Przy czym, co ciekawe, sam twórca, czy jeden z twórców, najbardziej znany twórca tej koncepcji, urbanista Carlos Moreno, przyznaje otwarcie, że ta koncepcja to jest element swego rodzaju wojny kulturowej, więc te próby wyjęcia jej z kontekstu przez pana Celińskiego jakby idą wbrew temu, co nawet sam twórca koncepcji 15-minutowego miasta.
Tak, panie Łukaszu, ale już wiem, że można teraz od razu włączyć się do tej dyskusji i powiedzieć tak, no dobrze, niech to będzie wojna kulturowa, bo ta kultura lepsza, wyższa i lepsza dla świata i mieszkańców ma wypchnąć tę gorszą.
Tak, prawda? Bardzo często słyszę ten argument, ale tu jeszcze jedna rzecz, bo zawsze czytam w takich tekstach o teoriach spiskowych. No nie, przesuwanie okna Overtona, czyli właśnie ta metoda drobnych kroczków, to nie jest żadna teoria spiskowa. W wielu bardzo sprawach mieliśmy z tym do czynienia. Jeżeli byśmy się przyjrzeli temu, jak dzisiaj wygląda los kierowców w miastach, również polskich, ale też takich jak Paryż na przykład, gdzie lewicowa burmistrz pani Hidalgo rządzi od wielu już lat, a przenieślibyśmy się do współczesności na przykład z czasów sprzed dwóch dekad, to byśmy się złapali za głowę. Tak właśnie wtedy też można by mówić, że przewidywania takiego stanu rzeczy, jaki mamy dzisiaj, to są teorie spiskowe.
No dobrze, panie Łukaszu, no dobrze, ale tak, zakorkowany był Paryż, był. Poznań jest zakorkowany, jest. No to zatem ta idea, która mówi o tym, żeby to wszystko uspokoić. Zresztą w Poznaniu przy wprowadzeniu, ostatnio dyskutowałem ze słuchaczami o rozszerzaniu strefy płatnego parkowania, które de facto ma wypychać samochody jak najdalej od centrum. No, żalili się mieszkańcy na przykład dzielnic sąsiadujących z naszym radiem, a więc Łazarz czy też Grunwald, że muszą tak krążyć i kluczyć po jednokierunkowych uliczkach, że właściwie coraz mniej sensu ma rzeczywiście jeżdżenie po nich z samochodem, autem, a więc znów możemy teoretycznie zobaczyć plusy, choć mieszkańcy wskazują minusy.
Myślę, że warto się jeszcze odnieść do tego argumentu, na który nie odpowiedziałem, a który pan podniósł, czyli kwestia tego, czy coś jest lepsze. I to jest bardzo ważne pytanie, ponieważ zwolennicy tej koncepcji wyrzucania samochodów z miast tak naprawdę narzucają nam swoje pojęcie lepszości, szczęścia. Uważają, że dla wszystkich szczęściem ma być to, co jest szczęściem dla nich. Tymczasem bardzo duża grupa osób może się pogodzić z różnymi niedogodnościami związanymi z korkami i posiadaniem przez dużą liczbę ludzi samochodów, ale w zamian dostają wciąż możliwość poruszania się własnym autem i są gotowi tę cenę zapłacić. Więc miejmy tę świadomość, że ideolodzy, którzy chcą przerabiać nasze miasta, chcą nam narzucić swoje pojęcie szczęścia, a tutaj nie ma nic obiektywnego.
Panie Łukaszu, ale
jedni wolą to, drudzy wolą to.
Sporo, także jakaś grupa, wydaje mi się, że dość znaczna, słuchaczy Radia Poznań, widząc, co dzieje się w Poznaniu, tkwiąc w korkach, to także zastanawia się, czy nie lepiej byłoby troszkę tych represji skupić na kierowcach, żeby jeździło się, czy też żyło się łatwiej. No właśnie, ale jeździło się, czyli jedni mogliby jeździć, a drudzy nie. Tutaj też jest od razu takie pytanie, gdzie jest ta granica udogodnień, czy też właśnie utrudnień, prawda, które się pojawiają.
No ja Poznań też troszkę, właściwie nie mogę powiedzieć, że znam, natomiast bywałem w Poznaniu również w ostatnich latach, więc widzę, co tam się dzieje. Ale to nie jest nic wyjątkowego, bo bardzo podobnie dzieje się czy to w Warszawie, czy w Krakowie, czy we Wrocławiu. I może taki eksperyment by się przydał, oczywiście nikt go nie zrobi, ale gdyby na początek trochę tych nonsensów drogowych polikwidować w rodzaju na przykład drogi rowerowej, która zajmuje centralnie jeden pas dla najezdni na dużym skrzyżowaniu, to byśmy zobaczyli, jakby się wtedy jeździło. Ale myślę, że też warto wrócić do tego, od czego pan zaczął rozmowę, czyli do koncepcji 15-minutowego miasta, bo to jest bardzo interesująca sytuacja, w której pewne narzędzie, pewien pomysł, który w gruncie rzeczy można uznać za neutralny i może się wydawać atrakcyjny, został jednak zaprzęgnięty do ideologicznej wojny.
I tutaj, przeciwnicy pańscy powiedzą, że to pan ideologizuje teraz te rzeczy, które mają nam ułatwić życie, włączając do sfery ideologii.
No, problem polega na tym, że tę koncepcję 15-minutowego miasta, a właściwie nawet nie nazywajmy tego w ten sposób, tylko koncepcję, w której człowiek ma do podstawowych, potrzebnych mu instytucji, typu sklep, lekarz, szkoła, ma blisko, ona sama w sobie rzeczywiście nie jest zła.
Ja przywołałem tutaj Pleszew, nie bez kozery, ponieważ Pleszew no, mieni się być takim miastem, pierwszym w Polsce 15-minutowym miastem, ale przecież to jest miasteczko, które ma 17 tysięcy,
no
13 hektarów powierzchni. No to ono z samej natury jest przecież takim miasteczkiem. I te miasta, jak wiemy, małe powiatowe miasta, czy jeszcze mniejsze miasteczka, są niezwykle przyjazne przez to, że są tak, no mówiąc brzydko, kompaktowe, prawda? Wszędzie blisko.
A no właśnie, i zwróciłem na to
uwagę. Naturalnie są
takie.
Że
pan powiedział o Pleszewie, bo właśnie tutaj wielkość miasta robi swoje. Natomiast zupełnie czym innym jest, jeżeli do tej koncepcji, że wszystko ma być blisko, dołączymy inne, tworzące dla niej kontekst plany. Takie na przykład jak właśnie daleko idące ograniczenia w możliwości poruszania się własnym samochodem. Bo to, co wywołało protesty w Oksfordzie, to jest połączenie tych dwóch rzeczy, czyli tych stref ograniczonego ruchu, o których pan również wspomniał, i koncepcji, która ma wejść, jeżeli dobrze pamiętam, od 2040 roku, która mówi właśnie o mieście 15-minutowym, bo to jest oddalone dosyć w czasie.
Pytanie zatem, czy ma sens dzisiaj bić pianę, mówiąc kolokwialnie,
ale z jakiegoś powodu to się pojawiło.
No
z jakiegoś powodu to się pojawiło i to zostało ogłoszone przez Radę Miasta i Gminy Oxford, które wspólnie tutaj zadziałały. I to właśnie wywołało na zasadzie pewnego skojarzenia te protesty.
No dobrze, mieszkańcy sobie protestują. Będę niestety, panie redaktorze, wpadał panu w słowa, chociaż wiem, że pan mógłby nam tutaj wręcz wykład oparty o bardzo konkretne obserwacje i analizy przedstawić, ale będę wcinał się, podając właśnie chociażby takie informacje dotyczące protestów w Oksfordzie, bo zaplanowano coś dobrego dla mieszkańców. Mieszkańcom to nie pasuje, no bo chcieliby korzystać z samochodów. No ale tutaj obserwatorzy mogliby powiedzieć, no dobrze, ale coś za coś. Tymczasem, jak czytam, Gazeta Prawna.pl pisze, że jednak te plany dalsze, o których pan z kolei wspomniał, że warto je widzieć, warto patrzeć tam poza horyzont, jakie to mogą być konsekwencje. Więc czytam w analizie w Gazecie Prawnej.pl, że jednak rozważa się tam możliwość ograniczeń także nie tylko jazdy, czy też utrudnień w jeździe samochodem, ale także w pewien sposób ograniczeń, które uniemożliwiać będą poruszanie się samochodem poza własną strefą, do której zostaniemy przypisani. Tutaj pada cyfra 100. 100 razy w roku będzie można opuścić strefę, a jeżeli ktoś pojedzie 101 raz, to będzie płacił potężny mandat, karę. No i to rzeczywiście zaczyna być zastanawiające, chyba że jest to fake, te 100 razy i mandaty 70 funtów czy więcej.
Tutaj mam wrażenie, że ktoś chyba źle jednak odczytał plany Oksfordu, ponieważ z tego, co ja zrozumiałem z dokumentów, które są na stronach Oksfordu, nie chodzi tutaj o możliwość wyjazdu poza własną strefę, ale wjazdu do strefy ograniczonego poruszania się w samym Oksfordzie. I tam rzeczywiście można by przez tę strefę przejechać lub do niej wjechać 100 razy. Faktycznie wysokość mandatu jest dobrze przywołana, przynajmniej ta, którą w tej chwili się proponuje, czyli te 70 funtów. To jest dosyć dużo jednak, biorąc pod uwagę zwłaszcza to ograniczenie. Więc na razie tu nie było mowy o tym, żeby mieszkańcy nie mogli wyjeżdżać swoimi samochodami, na przykład jeżeli chcą z Oksfordu pojechać do Londynu.
Ale jak będą wracać, to będą kwalifikowani do wjazdu do strefy, czy
no
nie?
Więc właśnie, tu jest pytanie, no co z tymi, którzy w tej strefie mieszkają. No bo wjazd z zewnątrz to jest jedna rzecz, ale jeżeli ktoś w samej strefie mieszka i musi się po niej poruszać. No to tutaj już zaczyna się problem i myślę, że to jest również źródło tych protestów. Tam zresztą bardzo w nich istotną rolę odgrywali przedsiębiorcy, których sytuacji nikt nie bierze pod uwagę. Zresztą nie tylko w Oksfordzie, mówię tutaj również o miastach, gdzie bardzo utrudniono poruszanie się samochodem, także w Polsce, gdzie przedsiębiorcy z tego powodu po prostu cierpią. Można by ten problem, nawiasem mówiąc, poszerzyć również o planowany zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych od 2035 roku. Tu też się nikt nie zastanowił nad tym, jak przedsiębiorcy, skąd mają wziąć pieniądze na odnowienie swojej floty samochodów. A przecież też nie do wszystkiego nadaje się samochód elektryczny, jeżeli prowadzimy firmę.
No i tutaj także jest kwestia nie samych przedsiębiorców, ale także pracowników. No bo skoro oni chcą żyć i zarabiać, to muszą gdzieś pracować. Czy będą mogli pracować tylko w swojej strefie i czy tam będzie dla nich praca? Czy będą te strefy opuszczali? Jak często będą mogli, nie będą mogli? Czy ci przedsiębiorcy w tych strefach okolicznych w ogóle będą funkcjonowali, skoro tych ograniczeń będzie coraz więcej? Pytań mnóstwo i chyba pytanie, których nie można pozostawić bez odpowiedzi.
One powinny podlegać analizom i powinniśmy zobaczyć takie analizy, natomiast nikt ich nie wykonuje. Ja nie widziałem również.
Ale ja protestuję, bo przecież czytam różne informacje różnych portali, różnych agencji informacyjnych wręcz, czy też innych mediów, które mówią naukowo udowodnione. Opracowanie. Naukowcy podpowiadają, że to jest dobre rozwiązanie. No więc cały czas publikacje podpierają się gdzieś tam jakimiś odwołaniami do naukowych opracowań.
A to jest, panie redaktorze, jedna z największych manipulacji, z jakimi mamy do czynienia. Przede wszystkim dlatego, że nawet gdyby takie analizy były czegoś dotyczące, to nigdy analiza naukowa nie powie nam, co jest dobre albo czego ludzie mają prawo oczekiwać. Ona nam tylko może powiedzieć, jakie będą skutki określonych działań. Na przykład taka analiza może pokazać, że jeżeli się ograniczy dostęp samochodów do danej strefy, to dla biznesu będzie to oznaczało takie i takie problemy albo ewentualnie korzyści. Natomiast pamiętajmy, że naukowcy no, też są ludźmi tylko, więc zwłaszcza w takich dosyć, powiedziałbym, problematycznych dziedzinach, gdzie jednak się sprawy opierają na przewidywaniu, na styku, to jest styk ekonomii, która nie jest do końca nauką ścisłą, z socjologią, tutaj bardzo trudno mówić o jakichś ostatecznych wnioskach.
Niemniej na podstawie takich stwierdzeń opierających się o pewne naukowe opracowania czy też badania pojawiają się informacje, publikowane są informacje, że dobrze będzie tworzyć coś takiego jak no, określenie miasta 15-minutowe odpowiada o tyle, jeżeli rozumiemy, że jest to miasto dzielone na ileś dzielnic 15-minutowych, bo de facto o to chodzi, prawda? I ja pozwolę sobie teraz zwrócić się do słuchaczy Radia Poznań 618-654-654 i zaprosić do rozmowy, także do pytań, do przedstawiania własnych opinii i wniosków dotyczących tego projektu miast 15-minutowych. I za chwileczkę przywołam też pewne wydarzenie i pewne twierdzenie dotyczące tego, co może, a może nawet powinno dziać się w związku z tym w Poznaniu, ale wcześniej głos ma słuchacz. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam. Panie Łukaszu, czy pan słyszy słuchacza?
Tak, słyszę.
Dobrze.
Ja się zastanawiam nad tą audycją, tak słucham i to się wydaje, że robimy taki przykład, że mamy w domu niesamowity bałagan na każdym kroku. Próbujemy zrobić w jednym miejscu jakąś tam zmianę i oczekujemy, że w całym mieszkaniu ten bałagan zniknie. No to jest nieosiągalne wręcz. Ja myślę, że miasto, nim jakiekolwiek restrykcje wprowadzi, nim jakiekolwiek ograniczenia wprowadzi, to najpierw powinno proste rozwiązania wprowadzić, które są narzucają się same. Jeśli nas woda zaleje jakiś obszar, to robimy wszystko, żeby tą wodę odprowadzić. Jeśli samochody nam zalewają Poznań, no to naturalnym by było, gdyby każda droga wyjazdowa z Poznania miała dwa pasy, żebyśmy mogli w maksymalnie krótkim czasie to miasto opuścić i zwolnić nas samochód z trucia miasta. My natomiast stoimy w korkach, żeby z tego miasta się wydostać.
A to, pan przywołał z początku kadencji, pamiętam, siedział w tym studiu pan prezydent Jaśkowiak, rozmawialiśmy na temat jego planów dotyczących Poznania i on wówczas no, niby zażartował sobie, ale że utrudnianie wjazdu do miasta, no, jeżeli wjazdu, to właściwie i wyjazdu, jest jednym z tych zadań, które sprawi, że ludziom się odechce jeździć samochodem.
Nie utrudniajmy, natomiast ułatwiajmy, żebyśmy maksymalnie szybko mogli to miasto opuścić i wtedy będziemy to miasto odkorkowywać. Ja dam na swoim przykładzie. Mój samochód pali 14-15 litrów średnio na 100 kilometrów. Jadąc w sobotę na zawody do Torunia, wyjechałem dosyć wcześnie, jechałem bardzo ekonomicznie, nie musiałem się zatrzymywać i moje auto spaliło 8,5 litra na 100 kilometrów. Jeśli miałbym podobne możliwości poruszania się po Poznaniu, a w niedzielę rano wyjechałem o godzinie 6 przez miasto, muszę powiedzieć, że chyba 2 czy 3 skrzyżowania pokonałem na zielonej fali, a normalnie dojeżdżałem do skrzyżowania i czerwone światło, czerwone światło, czerwone światło. A więc produkujemy te spaliny, trujemy to miasto, robimy korki, utrudniamy wszystko, co jest możliwe i nie próbujemy wprowadzić tych prostych rozwiązań, które by nam ułatwiły wszystkim. I byłoby czyszcze powietrze. Już nie mówię o garbach, bo o garbach to jest tak poroniony pomysł, że szkoda.
Czyli pan dokładnie odwrotność proponuje. Zamiast utrudniać, to ułatwiać, tak?
Ale oczywiście. Przecież po to mamy miasto, zarząd miasta, po to mamy władze polskie, miejsce na szczeblu rządowym, samorządowym, żeby nam, mieszkańcom, ułatwiano życie, a nie na każdym kroku utrudniano. Jeśli samorządy za nasze pieniądze mają nam utrudniać życie, to ja przepraszam, ale ja powiem, do widzenia takim samorządom. Jeśli chcecie z naszych pieniędzy żyć, nabijać sobie kieszenie, a jednocześnie utrudniać nam życie, ja za PRL-u naprawdę miałem ciężko. I myślałem, że doczekam się czasu, kiedy emeryt będzie miał na śrankę, że będziemy żyć w naprawdę przyjemnym środowisku, przyjemnym zarządzanym przez normalnych wizjonerów, którzy widzą to, że każdy chce żyć lepiej, a tymczasem się okazuje, że jest coraz gorzej, że coraz więcej zakazów, nakazów, ograniczeń. No, dokąd my dążymy? No jeśli tak w tym kierunku pójdziemy, to ja nie wiem. A Edmonton tak na marginesie, no to wiecie państwo, że tam jest takie zatrucie, że szkoda gadać. Tam wydobywa się ropę naftową, która całe te tereny truje i to będzie chyba na naszej planecie najbardziej zatruta okolica. Także
dziękuję bardzo.
Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam również. Jeszcze jeden głos, halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja
pan Krzysztof.
Kłaniam się i mam taką zagadkę dla pana przedmówcy, emeryta, który chciał mieć sielankę. To zagadka jest bardzo krótka i szybka. Czym się różni niemiecki emeryt od emeryta polskiego? Pozwolę sobie od razu odpowiedzieć. Niemiecki emeryt bawi się na emeryturze, a polski pracuje do śmierci. Taka jest różnica. A propos 15-minutowych miast, kolejny super pomysł, żeby ludzi pozamykać w domu, pozbawić możliwości ruszania się gdziekolwiek, jak elektryczne samochody, które pojedziemy 3 dni nad morze zimą lub w góry 3 dni pojedziemy, bo gdzie to ładować, czym i jak? Jak to ma wytrzymać? Te pomysły są rodem z jakiegoś koszmaru po prostu. Król Jaśkowiak, który ogłasza udrażnianie miasta i momentalnie zamiast budować ronda turbinowe, wielopoziomowe, robi się remont rond. Tylko się pas dodaje kolejny. Nie ma miasto się jak wyrzucić z siebie.
Pan Krzysztof, ułatwianiu przez utrudnianie. Dziękuję serdecznie. 618-654-654. Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Pan Łukasz Warzecha, dziennikarz, także autor regularnego bloga, regularnych filmów na swoim kanale YouTube, gdzie przedstawia pan no, bardzo konkretne analizy, bo raz jeszcze podkreślę, ta dyskusja, jak i te analizy oparte są o konkrety, które pan bada, to ja jeszcze nawiążę do tego, co mówili panowie, że coś utrudnia. Poznań jest podzielony historycznie na dzielnice. Mamy Jeżyce, Łazarz, Wildę, Drawne Wsie. Te dzielnice mają swoją tożsamość i swoje centra. Z tego powodu Poznaniowi będzie łatwiej przejść transformację i stać się takim miastem 15-minutowym. Tak argumentował bodajże w zeszłym roku prezydent Jaśkowiak na spotkaniu, takim panelu, kongresie deweloperskim Miasta Jutra. No i pan prezydent mówił, że musimy się zmieniać, nawet jeżeli to będzie budziło opór. No właśnie, no to może my znowu nie rozumiemy i ci wizjonerzy wiedzą, że trzeba ten nasz opór złamać, krótko mówiąc. Panie Łukaszu.
kiedy słyszę takie deklaracje, że musimy się zmieniać, nawet jeśli będzie to budziło opór, no to jest to po prostu deklaracja pójścia w stronę inżynierii społecznej. To już byśmy taki system mieli, kiedy zmieniano nam rzeczywistość, mimo że to budziło opór, może warto to panu prezydentowi Jaśkowiakowi przypomnieć, w jakich to było czasach.
Zresztą ale bądźmy uczciwi, nie tylko prezydenta Poznania to dotyczy, bo przecież wiele miejsc jest takich, w których takie dzielnice już powstają.
Ależ oczywiście, natomiast zwracam uwagę, że w ogóle to myślenie, to znaczy nawet jeżeli będzie opór, to my musimy, ono jest generalnie obecne gdzieś u podstawy różnych działań związanych najogólniej rzecz biorąc z polityką klimatyczną. Tam nawet przewija się, na razie jeszcze to jest wciąż trochę na marginesie tego nurtu, ale pojawiają się już takie głosy, że być może demokracja jest przereklamowana, że skoro ludzie nie chcą się podporządkować temu, co jest konieczne dla ratowania planety, no to może należy ich po prostu do tego zmusić i te demokracje wyrzucić na śmietnik. Natomiast jeśli chodzi o dzielnice i historyczny układ, to ja bym tu jeszcze jedną rzecz przywołał. To znaczy ta koncepcja 15-minutowego miasta realizowana siłę w taki sposób grozi taką bardzo niebezpieczną urbanistyczną unifikacją, no bo w każdym takim okręgu będzie musiało stanąć to samo. I tutaj może warto by było zerknąć, to też polecam panom prezydentom, którzy coś takiego planują, do prac, do felietonów Sir Rogera Scrutona, zmarłego kilka lat temu wybitnego konserwatywnego filozofa brytyjskiego, który się zajmował również architekturą. Zasiadał zresztą w ostatnich latach życia w takiej radzie przy rządzie Wielkiej Brytanii, która się zajmowała właśnie architekturą. No i bardzo miał krytyczne zdanie na temat architektury współczesnej, ale też właśnie przestrzegał przed taką unifikacją, która moim zdaniem nieuchronnie musiałaby iść za realizacją tej koncepcji.
W ten sposób, mówiąc o unifikacji także przestrzeni wokół nas, znów sięgnął pan chcąc nie chcąc do przeszłości sprzed lat kilkudziesięciu, które panowała w naszym kraju. Pan Mikołaj do nas dzwoni.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
No ja również podzielam jakby zdanie poprzedników i jestem tego zdania, że należałoby zacząć od rzeczy najprostszych oraz takich, które by umożliwiły maksymalnie szybki wyjazd z miasta. A o rzeczach najprostszych to chociażby synchronizacja światem.
Ale panie Mikołaju, czy to tylko o auta w tym wszystkim chodzi? Bo rzeczywiście one, mówiąc, też nawiązując do motoryzacji, są takim katalizatorem tych protestów, między innymi w Oxfordzie czy Edmonton. No, ale to chyba nie tylko o korzystanie z samego korzystania z samochodu, ale o poruszanie się, o mobilność, o tę przestrzeń życiową chyba troszeczkę chodzi.
No tak, no ale z drugiej strony, skoro mamy tą teoretyczną, powiedzmy, wszechobecną wolność, to co kogo, już akurat chciałem tutaj jeszcze dodać przekleństwo, ale co kogo interesuje, że na przykład, no nie wiem, ja chciałbym sobie pojechać na drugi koniec miasta i tam spędzić czas. No albo jest ta wolność,
bo
albo
pan będzie jadąc truł resztę mieszkańców, proszę pana.
No truł resztę mieszkańców. No to znowu się sprowadza, że tak powiem, problem do tych właśnie najprostszych rzeczy. Przykład, ja mieszkam w Gnieźnie, ale przykład chociażby w czwartku. Wjeżdżam do Gniezna po meczu z Deer Garden. Tak jest. Wjeżdżam, główna ulica, ulica Poznańska. Godzina, tuż przed godziną 12 w nocy, na każdym świetle na głównej wylotówce z Gniezna, a w zasadzie drodze przylotowej przez to miasto, człowiek stoi, bo nie są zsynchronizowane na przykład światła. Puste ulice, a mimo tego człowiek stoi. Jeżeli, nie wiem, prezydent na przykład Jaśkowiak nie wierzy na przykład w opinię mieszkańców, to niech sobie na przykład otworzy swoje konto na Twitterze, które ma, i niech sobie na przykład poczyta, co piszą kibice szwedzcy, którzy byli w Poznaniu na tym meczu i co tam o tym mieście naszym piszą.
Czy piszą po angielsku, czy także po szwedzku? Że na szczęście nie wszystko można zrozumieć Twitter, tak łatwo.
Twitter ma tą możliwość, że
przetłumaczy.
Klikając tego, to od razu tłumaczy na język ojczysty. No, opinie tam o mieście, o stolicy wielkopolskim są po prostu porażające. No jeden nawet sobie pozwolił z kibiców Dziurę Garden zażartować, że wykopy są takie duże, że on podejrzewa, że tu jest jakiś z Rosji ciągnięty nowy gazociąg.
Oj, panie Mikołaju, no nieźle. To ja tylko informacja dla pana Łukasza Warzechy. No Poznań jest dość rozkopany, bo remonty, oprócz tych wszystkich innych problemów, o których mówią słuchacze. Panie Łukaszu, no, nastawienie tych mieszkańców, którzy dzwonią do nas, bo przecież nie powiem, że wszystkich, jest raczej wbrew temu, co planuje się w idei 15-minutowych miast.
Tak, słucham uważnie tych wypowiedzi i bardzo sensowne są uwagi tych panów, którzy twierdzili, że należy ułatwiać łatwe i szybkie poruszanie się samochodem, a nie je blokować. To się po prostu nigdzie nie sprawdziło. Ja mogę powiedzieć na podstawie swoich doświadczeń z Warszawy, że no, nie nastąpiło jakieś znaczące zmniejszenie liczby samochodów z prostego również powodu takiego, że mamy w Warszawie dużą liczbę uchodźców z Ukrainy, którzy dopełnili system komunikacji publicznej. Jednocześnie brakuje kierowców w tym systemie, więc liczba autobusów czy tramwajów, które jeżdżą, się nie zwiększa, więc ten system transportu publicznego jest bardziej zapchany, czyli jest mniej atrakcyjny i raczej się obcina kursy, a nie tworzy nowe, a jednocześnie, ponieważ likwiduje się na potęgę miejsca parkingowe, więc ludzie, tak jak i mnie się zdarzało, jeżdżą wielokrotnie, zwłaszcza w centrum dookoła, generując oczywiście i pył z hamulców, i spaliny, szukając miejsca do zaparkowania. To są po prostu wszystko kompletnie kontrproduktywne metody w stosunku do tego, co się chce osiągnąć, a skoro coś się nie sprawdza, a jest utrzymywane, podtrzymywane, a nawet intensyfikowane, no to ja umiem sobie to tylko wyjaśnić zacięciem ideologicznym, bo racjonalnych powodów do tego nie ma.
Ja bym racjonalnie dał panu mandat za to, że pan 3 razy w kółko jeździ, widząc, że nie ma gdzie stanąć.
No, na szczęście jeszcze takiego przepisu nie ma.
Ja chciałbym wrócić jeszcze do tego, co wiąże się z tworzeniem tych stref, bo tak chciałbym je chyba nazywać na razie, 15-minutowych, bo czytam na www.miasto2077.pl, że w katowickiej pierwszej dzielnicy powstaje taki kompleks mieszkaniowy i tutaj no to wszystko, co dotyczy tych stref 15-minutowych, wszędzie blisko, przedszkole, szkoła, a najlepiej jeszcze biurowiec, zakład pracy i tak dalej, ale rzecz jeszcze jedna ciekawa, aby działało wszystko sprawniej i żeby jak najlepiej dostosować się do oczekiwań mieszkańców, pisze zdaje się deweloper, postanowił on także konsultować z nimi zagospodarowanie poszczególnych lokali i dzięki temu obok sklepów i przestrzeni usługowych mamy też pomieszczenia wspólne. Wspólne dla wszystkich mieszkańców, w których to będą sale kreatywne, pralnie i kuchnie z coworkingiem, tak żeby ludzie mogli zbierać się, grupować i razem gotować na przykład.
No, ja muszę powiedzieć, że słuchając tego, chyba bym polecał panu deweloperowi oraz potencjalnym klientom, żeby zerknęli sobie na kroniki filmowe z lat 50. czy 60., bo to po prostu wszystko wraca, co było w głębokiej, takiej najbardziej siermiężnej komunie. Tam były takie na przykład salki wspólne i kroniki filmowe to pokazywały, że tu klasa robotnicza gra w warcaby, gra w szachy, czy tak.
A przepraszam bardzo, to ja czytam dalej. Deweloper zakłada też taką salę gier wspólnych, salę ruchowych, różnych działań, chciałem powiedzieć doznań, nie, działań sportowych takich.
No przepraszam, ale ja po prostu nie mogę się powstrzymać od śmiechu, bo to jest naprawdę takie déjà vu. To jest, no nie wiem, tylko umiem sobie to wytłumaczyć w ten sposób, że ktoś nie ma wiedzy o tym, jak to kiedyś wyglądało.
Ale panie Łukaszu, ja się boję, że pan tu opiera się o konkrety, ale ja rozmawiam z panem i wyjdę na kogoś, kto nabija się z jakiegoś sensownego projektu, no bo on jest jednak tak bardzo mocno promowany i przedstawiany przez prezydentów miast na różnych forach, spotkaniach. Ja przywoływałem takie spotkanie, Kongres Deweloperski Miasta Jutra w Poznaniu, więc to wszystko bardzo poważnie brzmi. A ja tutaj się uśmiecham i pokazuję dzięki pana analizom także, że to sięga i gdyby to nie była możliwość sprawdzenia, to już mówiłbym, że pan sobie też żartuje. No ale pan przywołuje kroniki filmowe, gdzie to już było.
Myślę, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju ruchem poprawności politycznej w urbanistyce także i bez ulegania jakimś, no jak to niektórzy właśnie często mówią, spiskowym teoriom, natomiast opierając się na bardzo konkretnych planach i stwierdzeniach, które się przy tej okazji pojawiają, można spokojnie te tendencje i te pomysły podważać. I należy to robić. Bardzo dobrze, że dzisiaj jestem pańskim gościem w Radiu Poznań i że możemy o tym porozmawiać. Mam wrażenie, że problem polega na tym, że nikt nie przyjdzie na taki kongres, na przykład urbanistyczny, i nie powie otwarcie, że król jest nagi. Bo każdy też się boi, dlatego że przecież to są architekci czy urbaniści, którzy dostają również zlecenia, którzy po prostu z tego żyją.
No, więc poza tym przedstawiają analizy, wspaniałe wykresy, rzucają to wszystko w takich projekcjach wideo. I rzeczywiście może to się wydawać atrakcyjne, no bo sam deweloper przecież na przykład reklamuje takie osiedle 15-minutowe wygodą, łatwym życiem, dostępem. No, trudno powiedzieć, że to nie brzmi zachęcająco, prawda?
Jeżeli ktoś, ja jestem liberałem, jeżeli ktoś chce i komuś to pasuje, to proszę bardzo. Problem jest wtedy, kiedy coś nam się nakazuje. Gdyby mnie deweloper proponował zamieszkanie w miejscu, gdzie oprócz tego, że blisko są usługi, co jest okej i ja bym to doceniał, są też pomysły na jakieś wspólne sale, świetlice, coś takiego, no to mnie by się natychmiast zapaliła czerwona lampka.
Przepraszam, ale tytuł Alternatywy 4 przypomniał mi się.
No więc tak, tam też, co prawda tam nie było specjalnej sali, tylko była piwnica i w tej piwnicy ćwiczono kabaret, a potem chór. No wiemy, jak to się skończyło. Niezbyt dobrze dla gospodarza domu Stanisława Anioła. Natomiast mnie by się, jak mówię, zapaliła czerwona, nomen omen czerwona lampka.
Czyli rozumiem, że znów pan ma jakieś nawiązania teraz ideologiczne.
No niestety, mam wrażenie, że w wielu sprawach wracamy do tego, co kiedyś było, tylko kiedyś było to pod czerwonym sztandarem, teraz jest pod zielonym sztandarem, natomiast tendencje, kierunki są podobne. Oczywiście nie porównuję tutaj, broń Boże, systemu, który był formalnie systemem takiego no dosyć brutalnego momentami zniewolenia. Dzisiaj na szczęście tego nie mamy. Ale takie bardzo ostre impulsy i próby zmuszania nas, wymuszania na nas pewnych zachowań, no to jest niestety ten sam kierunek.
Ale to jest absurd, panie Łukaszu. Przecież no, naciska się na potencjalnych wyborców. Jeżeli im to nie pasuje, to nie wybiorą. No, to gdzieś to koło powinno przestać być kołem w pewnym momencie i zazgrzytać powinno. I jeżeli komuś to nie pasuje, czyli mieszkańcom, czyli tym, którzy wybierają, to powinno się przerwać ten łańcuch, jeżeli jest on zły. A jeżeli to postępuje, to może jest to dobre jednak.
Tutaj pan zaczął temat, na który byśmy mogli rozmawiać kolejną godzinę, bo dlaczego w dużych miastach ludzie wybierają takich, a nie innych kandydatów, kto jest kontrkandydatem, jaka jest kontrpropozycja, to jest temat na dłuższą analizę socjologii, polityki, której ja się tutaj teraz nie podejmuję robić, chociaż rzeczywiście pytanie jest bardzo ciekawe. Nie wykluczam, że w którymś momencie okaże się, że faktycznie liczba tych niezadowolonych no spowoduje, że ta opcja zwyciężająca od jakiegoś czasu w dużych miastach przestanie zwyciężać. Ja bym sobie tego życzył, ale do tego też jest potrzebna sensowna propozycja alternatywna.
No właśnie, czy taka jest? Bo jest narracja związana z ekologią. Trudno pewne rzeczy totalnie negować. No każdy chciałby żyć oddychając czystym powietrzem. Na przykład czystym powietrzem, jeżeli mówimy o tym, co zielone i modne ostatnio, no to czy jest ta narracja właśnie z drugiej strony pokazująca alternatywę rozwoju?
No ja prawdę mówiąc,
a może właśnie słowo rozwoju tutaj będzie kluczowe.
Prawdę mówiąc, poważnej takiej alternatywy nigdy nie widziałem. Był jeden taki moment, to było w czasie ostatnich wyborów samorządowych w Warszawie, kiedy obserwowałem początek kampanii pana Patryka Jakiego, obecnie europosła. I miałem wrażenie, że u początku tej kampanii pan Patryk Jaki próbował iść w stronę rzeczywiście poważnej alternatywy dla propozycji z głównego nurtu. Natomiast w pewnym momencie się z tego wycofał, zaczął ten przekaz rozmiękczać. No przegrał, jak wiadomo. Nie wiem, czy by wygrał, gdyby wytrwał konsekwentnie w tym pierwszym swoim przekazie, pierwszej narracji. Ale poza tym jednym wydarzeniem w żadnym z dużych miast nie widziałem jakiejkolwiek próby pokazania kompleksowej alternatywy dla głównego nurtu.
Czy to znaczy zatem, że jeżeli nie ma tej drugiej propozycji, tej innej propozycji, czy kontrpropozycji, a mieszkańcy wybierają to, co wybierają i tych, którzy będą wprowadzali im na przykład 15-minutowe strefy, dzielnice miasta, to podzielimy się za lat kilkanaście, kilkadziesiąt, bo to jest projekt, jak słyszymy, no dalekosiężny. To jest nawet, nie wiem, portal miasto 2077.pl. To podzielimy świat, czy też Polskę na mieszkańców dużych miast 15-minutowych i na resztę żyjącą także być może w 15-minutowych miastach, takich jak Pleszew, Chodzież i inne mniejsze miasteczka.
Ja tutaj mogę przywołać słynny, chociaż pewnie większość osób nie wie o tym, skąd to pochodzi, słynny esej takiej duńskiej posłanki Idy Auken, napisany w 2016 roku na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, na zamówienie Światowego Forum Ekonomicznego.
To jest pani o mocno lewicowych poglądach.
Tak, zgadza się.
I o ile pamiętam, ona to wrzuciła, wsadziła kij i szprychy.
Ona napisała właśnie to w swoim eseju krótkim, to słynne zdanie: nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. I to jest taka fantazja na temat miasta, w którym ona niby w przyszłości żyje, w którym właśnie nikt niczego nie ma, wszyscy tylko wszystko wypożyczają lub wynajmują, ale tam też jest passus o tym, że ją bardzo martwi los tych, którzy nie zgadzają się na to i żyją poza tym miastem. No i co z nimi zrobić? Jak pan mówi o tym, jak to będzie w przyszłości wyglądało, że będą te duże miasta podzielone na 15-minutowe strefy i będą ludzie, którzy będą żyli poza tym, to natychmiast przyszedł mi do głowy właśnie ten esej. I tam właściwie rozwiązania w nim nie ma, ona nic nie proponuje. No to są ludzie, którzy są jakimś problemem, bo się nie chcieli dostosować do tego, co słuszne i nowoczesne.
Czyli będą ci słuszni i ci mniej słuszni, z którymi nie wiadomo, co zrobić.
Tak to
w tym eseju było. I teraz już kończąc, przywołał pan to stwierdzenie, bardzo często przypisywane Klausowi Schwabowi, pewnie przez to, że ten esej został przygotowany właśnie dla Forum Gospodarczego Davos.
Tak, on się pojawił zresztą w filmie, który reklamował Forum Ekonomiczne w Davos, taki krótki film reklamowy właśnie w 2016 roku. No i stąd pewnie został skojarzony z Klausem Schwabem, ale to wszystko było w ramach jednej imprezy, więc no, można powiedzieć, że organizatorzy forum się pod tymi ideami podpisywali, skoro je wyciągnęli też do filmu reklamowego.
Pan Łukasz Warzecha, bardzo dziękuję. Reklamowany, że tak zażartuję, na stronach internetowych Wikipedii jako człowiek, który w sposób zideologizowany mówi także o tej zielonym porządku, i którego często powoływanie się na zdrowy rozsądek jest sprzeczne ze stanem faktycznym wiedzy naukowej. Jedno zdanie a propos tego, bo jednak mam wrażenie, że pan Łukasz Warzecha opiera się na bardzo, bardzo konkretnych dokumentach i działaniach, które analizuje.
Jeżeli jedno zdanie, to powiem tylko tyle. Apeluję do szanownych słuchaczy o korzystanie ze źródeł drukowanych, takich jak encyklopedie lub słowniki, a niekoniecznie z Wikipedii.
A ja bym dodał jeszcze takie zdanie. Ufaj, ale sprawdzaj. Jeżeli chodzi o te najróżniejsze informacje, które do nas docierają, to zdanie, co prawda, można komuś przypisać, ale chyba ono ma swój sens.
W tym wypadku z całą pewnością zachęcam do sięgania do źródeł.
Dziękuję serdecznie. Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta, komentator, no i regularnie publikujący filmy na kanale, swoim kanale na YouTube. Kłaniam się, Tomasz Jędraszczak, do usłyszenia. Dziękuję państwu za udział. Ryszard Wojtowicz z państwem pozostaje o 13:00 serwis, a później Berwińskiego 5:00.